Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek. Razem ze mną dr Wojciech Pączek, psychiatra. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Mocno przed świętami jesteśmy, już za 3 dni Wigilia Bożego Narodzenia. To jest taki czas, gdzie ludzie się spotykają na tak zwanych firmowych wigiliach, spotkaniach przedświątecznych. Zazwyczaj życzymy sobie zdrowia i spokoju. A ja mam wrażenie, że to jest taki moment w roku i w życiu, że tego spokoju nam najbardziej brakuje. Czy pana doświadczenia jako specjalisty są podobne?
Z roku na rok coraz większe. Rzeczywiście widać ten i ruch w gabinecie, w oddziałach, w poradni osób potrzebujących pomocy czy szukających jakichś rozwiązań na święta. Już mówię bardziej szczegółowo. Otóż święta zwykle szczególnie z taką bogatą tradycją, która w naszej kulturze jest oparta jednak o przeżywanie ich wspólnie, w jakimś gronie rodzinnym, znajomych itd.
Mówi się, że to są najbardziej rodzinne święta świata, tak? Taką mają etykietę.
Mają. Rzeczywiście ta fama niesie się też po świecie, bo przecież ludzie z zagranicy, jak przyjeżdżają, czy są u nas w Polsce, to nie raz, nie dwa chcą zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. No i pewnie dla wielu osób to jest ten taki czas, na który czekamy prawie przez cały rok. I jednocześnie ten sam czas dla osób, które są w kryzysie, u których w życiu ostatnio niefajne rzeczy się zadziały. Utrata kogoś bliskiego to będzie też jeden z tych najtrudniejszych momentów. Nawet nie tych wszystkich świętych, jeśli są osoby wierzące czy inne święta, tylko właśnie te.
Nawet w przypadku odejścia najbliższej osoby, to święta Bożego Narodzenia generują ten najwyższy poziom stresu, lęku, niepokoju, depresji wręcz.
Pamiętam gdzieś tam jeszcze ze studiów taką starą tabelę nazwiska, sobie nie przypomnę autora, ale na pewno słuchacze będą mogli sobie poszperać w necie, bo to nic odkrywczego. Tabela czynników takich reaktywnych, które powodują taki największy stres, czyli mają największy taki potencjał stresogenny. I na pierwszym miejscu była w ogóle śmierć współmałżonka i właściwie do niej skalowało się inne wydarzenia. No i w tej tabeli ze wszystkich świąt były święta Bożego Narodzenia. To takie znamienne, że w ogóle święta były w tej tabeli. Nie zaraz pod tą śmiercią współmałżonka, ale i tak dość wysoko. Z różnych powodów. Raz, że tego stresu właśnie związanego z przygotowaniem tychże, ale też jak było opisywane właśnie z powodu tego, że wtedy się otwierają te wszystkie takie niezagojone rany.
No tak, pytanie, jaki wpływ ma na to pogoda i brak światła? Czy jest jakaś zależność, czy pan by tego nie przypisywał? Bo my mamy takie alibi zawsze, czujemy się źle, bo za oknem to czy tamto. No jest ciemno, jest przesilenie, tak? Już teraz będzie dnia przybywało, czy wręcz przybywa. Natomiast czy to bardzo wpływa na nasz umysł? Zwłaszcza właśnie w tych okresach kryzysowych.
W ogóle mam wrażenie, że tegoroczna jesień jest jakaś dużo trudniejsza niż poprzednie, ale przecież nasza planeta nie odbiegła tak bardzo od słońca niż w innych latach przecież. Natomiast osoby, które mają tendencję do tak zwanej depresji sezonowej, w ogóle już od tej późnej jesieni już się czują gorzej. Jak do tego jeszcze dojdą właśnie te trudne gdzieś tam relacje rodzinne i przy okazji właśnie wydarzenie, które mówi tak trochę sprawdzam, jak one wyglądają, czyli właśnie święta, trudne czy brak tych relacji, no cokolwiek tam wokół tego tematu, to zdecydowanie to będzie takie bardzo niefajne kilka dni.
A czy też nasilają się jakieś objawy już takich zdiagnozowanych, konkretnych chorób psychicznych, jak na przykład choroba afektywno-dwubiegunowa, czy schizofrenia? Czy tutaj święta Bożego Narodzenia, pora roku, mają na to jakiś wpływ?
Na takie duże choroby biologiczne to tak byśmy tego nie musieli wiązać. Natomiast już na epizod depresyjny, wprawdzie też choroba biologiczna, tak, te czynniki reaktywne, to w depresji te czynniki środowiskowe są bardzo istotne. Więc nawet jak ktoś jest już w trakcie leczenia, to może być tak, że w czasie tych świąt jednak będzie chwilowy przestój w tej poprawie, albo wręcz takie czasowe obniżenie tego funkcjonowania, pogorszenie tych naszych wyników leczenia z racji właśnie tych trudności takich w relacjach.
Tak, ja dotarłam do statystyk wprawdzie amerykańskich, ale myślę sobie, że też możemy je jakoś tam przełożyć na polskie realia. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przeszło 80% Amerykanów odczuwa niepokój, lęk, jakieś takie załamanie lekkie. Spora grupa odczuwa wręcz depresję, stany lękowe, ataki paniki. Jak to jest na naszym gruncie?
Pewnie by się mogły wypowiedzieć osoby, które też dyżurują na oddziałach psychiatrycznych. W przeszłości zdarzało się tak, że chwilę przed tym Bożym Narodzeniem, 23 grudnia zwykle gdzieś tam dyżur miałem, to wówczas te ostatnie 2 dni to zwykle był zauważalny i do tej pory jest. dużo większy ruch na izbach przyjęć z różnych powodów. To są osoby, które właśnie, tak jak przed chwilą mówiliśmy, doświadczają nasilenia tych objawów. To są osoby, które dodatkowo zgłaszają się, czy bardziej są przyłożone z powodu przedawkowania różnych substancji psychoaktywnych.
Czyli chcą się zagłuszyć trochę, tak? Wytłumić te emocje, które
niestety
tam pukają. Tak,
święta sprzyjają takim tego typu zachowaniom. Ale też zdarzają się, już rzadziej, coraz rzadziej rzeczywiście, tak obserwując nasze gdańskie podwórko, zdarzają się też te znane historie gdzieś tam z przeszłości, że rodzina podrzuca na święta. Nie ma co się bać tego czasownika, podrzuca na święta kogoś przewlekle chorego, no bo ma inne plany. Tak się zdarzało, jest tego, przynajmniej w zakresie psychiatrii, jest tego jednak troszkę mniej, no ale wówczas te przypadki są dużo bardziej widoczne. Kiedy no wręcz takie znamienne, jak jest opis rodziny, że starsza pani jest pobudzona, ucieka z domu i tak dalej. Czyli czytając taki opis, no wiadomo, trzeba pewnie przyjąć do szpitala, bo jest pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Człowiek przyjeżdża na izbę, ta starsza pani przyjeżdża i widzimy, że ona nie tylko nie biega, ale wręcz ona przecież nie chodzi to od dobrych kilku miesięcy co najmniej. Ale jest taka, że nawet ten stan psychiczny nie jest specjalnie jakiś tam zły, ale zdecydowanie jest to człowiek, który wymaga opieki, no, a tutaj trochę to burzy szyki gdzieś tam w planach świątecznych.
Są takie instytucje, które oferują pomoc wytchnieniową, ale mam wrażenie, że to u nas jednak raczkuje, bo to jest duże obciążenie dla rodziny opiekującej się osobami w podeszłym wieku z różnymi chorobami i takimi biologicznymi i też z otępieniem. Natomiast podrzucanie, tak jak pan doktor powiedział, no to jest absolutnie niedopuszczalne rozwiązanie.
Łatwo pójść, myślę sobie, tak sobie tutaj rozmawiamy na antenie, tak w kierunku nawet takiego troszkę hejtu i takiego napiętnowania społecznego. Z drugiej strony pewnie tak sobie myślę, jak też nasza poradnia udziela też takich wizyt środowiskowych. Chodzimy do domów pacjentów, głównie właśnie takich starszych i z nimi nierzadko tu już nie ma jakiegoś głębokiego kontaktu, ale z rodzinami owszem. I opowiadają o tych wszystkich takich codziennych bolączkach związanych z opieką nad tym starszym.
Jest to skrajnie trudne
tak,
w wielu przypadkach. Tak.
Kultura nam nie pomaga, ponieważ no, właściwie do samego końca zwlekając z tym, żeby oddać takiego człowieka do opieki takiej instytucjonalnej, ponieważ cały czas, i to rzeczywiście to są cytaty tych właśnie wypowiedzi, mówią, że no ja swojemu tacie, mamie tego nie zrobię, tam nie oddam go do przytułku, ten wyraz cały czas funkcjonuje, żeby tam za tydzień, za dwa umarł. Mimo, że ta instytucjonalna opieka jest wyposażona coraz częściej w coraz lepsze rozwiązania, które, no takie codzienne, które pomagają zachować prawidłową opiekę nad tym pacjentem. W domu tego nie mamy.
Nie potrafimy tego robić. Tego się trzeba nauczyć po prostu.
Tak. Ale też wyposażenie sprzętowe. To już powiedzmy łóżka możemy odpowiednie sobie wypożyczyć. Natomiast czy dźwigi do podnoszenia takich osób, czy odpowiednie wanny takie, no to jest mnóstwo takiego sprzętu, którego no, wiadomo, że na co dzień w domu nie mamy. Natomiast to oddawanie na święta do szpitala. Myślę sobie, że za tym też się kryje to, no, że ja chcę w końcu odpocząć trochę, nie? Bo już moje korki i bezpieczniki już nie wytrzymują. Ta opieka wytchnieniowa, o której pani redaktor mówiła, no ona tutaj w Gdańsku nawet całkiem fajnie funkcjonuje, ale to raczkowanie przede wszystkim jest w zakresie takim, że ludzie cały czas niedostatecznie wiedzą na ten temat. I mimo, że mamy i strony internetowe, i tutaj miasto też ma całkiem fajnie ten serwis zbudowany, to jednak no, nie korzystamy z takiej wręcz już wiedzy na wyciągnięcie ręki, ponieważ no, jak mnie nie dotyczy, no to przynajmniej nie w perspektywie takiej krótkiej tygodnia, dwóch, no to się tym nie zajmuję. A później nierzadko, nie raz, nie dwa się okazuje, że przewlekam ten moment oddania kogoś do tej opieki instytucjonalnej, czy zorganizowania, postarania się o taką opiekę wytchnieniową, bo ja jeszcze daję radę. Następuje nagłe załamanie tego stanu psychicznego, tego naszego starszego człowieka. No bo właśnie przy okazji infekcji jakiejś, przy okazji no, pora roku sprzyja. I ten stan psychiczny nagle poleciał i wtedy już się okazuje, że trzeba zadziałać szybko. No to w takich instytucjach szybko nie wypali.
Nie wypali, tak. No niestety
tego nie
zorganizujemy. Trzeba pewne dokumenty powypełniać.
Tak jest,
to trwa przynajmniej miesiąc albo 3 tygodnie.
Tak jest, takie dodatkowo jakieś tam inne sądowe czasem rzeczy wchodzą w grę, no to się przedłuża. A to wszystko jest bardzo fajnie opisane. Czy na stronie naszego gdańskiego MOPR-u, czy na stronie na przykład, nie chciałbym reklamować, ale z drugiej strony Fundacja FOSA bardzo prowadzi fajną taką informację na bieżąco aktualnione, jaką pomoc szeroko psychiatryczną mieszkańcy Gdańska mogą uzyskać. w różnych obszarach. I to naprawdę działa, tylko no, wystarczy wejść i sprawdzić. No tego już za pacjenta czy za rodzinę no już nikt inny nie zrobi.
Tak, mówimy też o pomocy psychiatrycznej czy psychologicznej dla osoby opiekującej się, tak? Bo zazwyczaj tutaj dwie albo trzy osoby cierpią, tak. Nie tylko ta osoba, którą się opiekują, dzieci czy ktokolwiek inny.
No właśnie, ta najbliższa opieka, coraz częściej spotyka mnie, że są to wynajęte panie, które czy mieszkają z tą starszą osobą, czy dochodzą, no ale ta rodzina cały czas gdzieś tam w większości wypadków jest i dla nich to też mimo wszystko jest dość no, wyczerpujące. Jak jeszcze do tego dochodzą właśnie takie ważne momenty w roku, święta, no to ta psychika bardzo działa wówczas.
Kiedy trafiają na oddział czy do izby przyjęć szpitala psychiatrycznego osoby, to już nie związane może z opieką nad rodzicami w podeszłym wieku, to zazwyczaj co je sprowadza w tym okresie przedświątecznym? Czy jest jakiś konkretny powód? Czy właśnie mówią, że boją się świąt, że nie chcą same zostać w domu, że nie poradzą sobie, że mają natłok myśli?
Ten szeroko pojęty kryzys psychiczny zwykle wówczas dotyka treści takich związanych z relacjami z innymi osobami. I tutaj historie są rzeczywiście przeróżne, aczkolwiek można je rzeczywiście pogrupować w takie duże tematy, jak na przykład święta stają się tym bardziej takim momentem, kiedy odczuwam brak bliskiej osoby, bo zakończył się związek, bo ktoś umarł, z kim długo byłem, no to w święta odczuwam to bardziej. Czy na przykład pojawiają się też myśli dotyczące takiej teraz analizy tego, jak to moje życie wygląda właśnie w zakresie tych relacji, nie? Że to no, dawno na przykład dzieci nie widziałem, bo się ode mnie tam nie wiem, odwróciły. Albo z partnerem, partnerką się nie układa i to kolejne święta, kiedy się nie układa. Albo, że znowu będzie, nie, pojadę do tych rodziców na przykład i tam znowu będzie jakiś dramat, pewnie się znowu pokłócimy, bo oni mi co roku tam wytykają, że żyję z tym, a nie z innym partnerem. No, tam już to już różne rzeczy.
Historie się pojawiają, tak?
I widać to w tych młodszych nawet, coraz bardziej rocznikach. W ogóle mamy ich dużo więcej tych pacjentów z młodszych roczników, już nieraz o tym rozmawialiśmy tutaj na antenie, którzy wymagają pomocy psychiatrycznej, więc w te święta oczywiście będą wymagały jej tym bardziej. No i to przychodzą już wtedy w takim rzeczywiście kryzysie, a to z nasilonymi myślami samobójczymi, a to już po dokonaniu jakiegoś samookaleczenia, nierzadko będąc też pod wpływem środków psychoaktywnych, no bo to jest taki czas, już nawet nie ten Sylwester, tylko zwykle obstawiano w Sylwestra. Wszędzie imprezy, ludzie popijają, hamulce gdzieś tam troszkę
puszczają. I też nowe otwarcie będzie, tak?
Tak, ale naprawdę w Sylwestra zwykle jest spokojnie. W samą noc sylwestrową na oddziałach jest, mówię o psychiatrii, pewnie koledzy chirurdzy mają dużo więcej tam pracy. Jest nawet spokojnie, tam 1, 2 stycznia się zaczyna rzeczywiście wtedy leczenie jakichś objawów abstynencyjnych i tego typu rzeczy. Ale święta to właśnie jest taki okres refleksji.
Pytanie, czy ta kultura masowa, która nam tak wdrukowała te święta, no jeżeli chodzi o stronę wizualną, to jest wspaniale, tak? Świecą światełka, choinka, prezenty, reklamy, które pokazują zazwyczaj rodzinę czteroosobową zgromadzoną na przykład przy górze prezentów pod choinką. Ten przekaz właśnie medialny jest bardzo, bardzo pozytywny. Czy my wobec tej atrapy szczęścia, takiej złudnej obietnicy, że wszyscy będziemy teraz tak mieli, tak? Że będzie ta rodzina, świetne relacje i tak dalej. I taka osoba, która jest samotna, która ma jakieś problemy, ma taki obraz w głowie, być może ma, że wszyscy tak mają, tylko nie ja. Może to właśnie generuje ten stres, ten lęk.
No pewnie może być.
Złe samopoczucie.
Tak. Jesteśmy dość anonimowym społeczeństwem. Ale też coraz częściej, i to też warto podkreślić, jednak zdarzają się te coraz fajniejsze odruchy wśród na przykład sąsiadów i tak dalej, że zapukają do tej samotnej sąsiadki, że gdzieś tam wyciągną na to wspólne spotkanie, żeby chociaż przez te kilka godzin ta osoba nie była sama. To powoduje, że gdzieś tam ta wiara w społeczeństwo jednak rośnie. Pewnie nie jest to jeszcze bardzo takie
rozpowszechnione.
Tak. Można zetknąć się rzeczywiście z takimi akcjami typu takimi aranżowanymi troszkę, że ktoś puka w wieczór wigilijny do drzwi zupełnie obcych sobie osób i jaka jest reakcja.
Ale czy pan ma takie doświadczenia? Czy pan słyszał o tym, że faktycznie aranżuje się takie sytuacje, żeby sprawdzić czy zbadać, jak to jest w rzeczywistości?
Tak, o takich powiedzmy eksperymentach społecznych tutaj na naszym polskim podwórku. No tu wyniki nie były specjalnie zadowalające. Ja myślę sobie, że to związane cały czas też z tym, że no jednak w naszym społeczeństwie jest dużo lęku. i też wydarzenia ostatnich lat o szeroko pojętym problemie migracji i tak dalej, no to też
wojna,
tak jest, nie sprzyjają pewnie takiej bardzo otwartości. Więc tym bardziej na takim tle takie pojedyncze wydarzenia, że właśnie zapukam do tej sąsiadki, sąsiada i go zaproszę, bo wiem, że siedzi sam na tą Wigilię, no to promyczki takie tego nowego takiego otwarcia społecznego, myślę sobie.
Jeżeli tak się dzieje, to bardzo dobrze. Sama znam kilka przypadków. Akurat to nie były osoby anonimowe, ale rodziny zapraszały, wiedząc, że ktoś po prostu jest sam, czy
jasne,
będzie spędzał te święta sam.
Może nawet nie zupełnie anonimowe, ale to niech tam, nie wiem, jakiś dalszy kuzyn, wujek, który...
Po prostu pomyśleć o kimś, kto będzie sam i będzie na pewno to mocno przeżywał. Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę i chciałabym porozmawiać z panem o takiej interwencji kryzysowej, ale nie specjalisty, czyli psychiatry czy psychologa, tylko osoby nie mającej kwalifikacji, bo też wiem, że telefony zaufania, akurat tam są specjaliści najczęściej, są rozgrzane do czerwoności, ale też spotykamy się z sytuacją, że przyjaciele dzwonią do siebie, ludzie dalsi czy bliżsi, będący w kryzysie. I w ogóle co to jest kryzys psychiczny? To jak to odróżnić od gorszego samopoczucia czy takiego zjazdu chwilowego? Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, jest naszym gościem. Wracamy już za moment.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu dr Wojciech Pączek, psychiatra. Rozmawiamy dzisiaj o trudnym czasie przedświątecznym, ale także świątecznym. Powiedzieliśmy w pierwszej części, że ten okres generuje naprawdę bardzo dużo negatywnych emocji, lęku, depresji, różnych nieprzemyślanych decyzji. I jak pomóc osobom, które są w kryzysie psychicznym czy psychologicznym, jak rozpoznać, że taka osoba ma taki kryzys? Co się z nią dzieje? Kiedy jesteśmy amatorami, nie mamy wykształcenia profesjonalnego, nie jesteśmy psychiatrą czy psychologiem?
Zwykle opowiadam rodzinom, to już tak abstrahując od tematu świąt, tylko kiedy mamy zaostrzenie czy danej choroby, czy po prostu z człowiekiem zaczyna się dziać coś zdecydowanie niedobrego, tak mówiąc najogólniej, to ważne są zmiany, czyli tendencje. Ta rodzina czy osoby, które są najbliżej, czyli najczęściej widują się z naszym potencjalnym pacjentem, no myślę, że mają największą wiedzę na temat tego, jak ta osoba najczęściej się zachowuje, jakie ma swoje rytuały codzienne, co się dzieje, jaka jest jej taka zwykła codzienna aktywność. I jeśli tutaj dochodzi do zmiany, to mogą być niuanse. Na przykład, można powiedzieć, że przestał odbierać telefon, a zwykle lubi ze mną gadać, nie wiem, z godzinę pogada. Czy na przykład przestał wychodzić z domu. Czy zwykle umawialiśmy się, nie wiem, że w środę razem gramy w karty, a tego nie ma w ostatnim czasie. Czy zaczął mówić albo pokazywać, bo widzimy też niektóre zmiany przecież też i po prostu fizycznie na człowieku, mówiąc kolokwialnie, że chyba nie śpi, no, wygląda dużo bardziej zmęczonego, jest dużo bardziej taki apatyczny, wycofany. Albo odwrotnie, w nasilonym lęku, takim, że no, opowiada, ale ten głos mu co chwilę drży, trzęsą mu się ręce, unika gdzieś tego kontaktu. Albo odwrotnie, w nasilonym lęku, wręcz co chwilę gdzieś tam wisi na tej słuchawce i ciężko się od niego, kolokwialnie mówiąc, oderwać. To jest pewnie ten moment, kiedy warto pomyśleć, podrzucić temat, że może dobrze by było, pewnie, że nie wyciągniemy człowieka na siłę za kołnierz, ale może dobrze by było, żeby obejrzał ciebie jakiś specjalista. A jeśli nie, nawet nie teraz, nie w tym momencie, bo ktoś nie ma ochoty, to mogę zaproponować ci swój czas. Ileś tam lat temu, jak tam rodziny pytały, no ale okej, co my możemy zrobić? Przecież się nie znamy na lekach i tak dalej. No to opowiadaliśmy sobie o różnych rozwiązaniach. Nie? A to się zgłoś tam, a to się zgłoś tam i tak dalej.
Tylko, że nie chce się wyjść z domu na przykład.
Nie zawsze, tak? No. A teraz mówię, że przede wszystkim no, daj trochę swojego czasu. Po prostu. To nawet możemy razem, nie wiem, czy wyjść, przyjdę do ciebie i posiedzimy sobie razem. I tyle. Nie musisz mówić. Wystarczy, że będziemy obok siebie.
Czyli takie rzucanie różnych pomysłów, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. w takiej sytuacji zupełnie się nie sprawdza, tak?
Z pewnością nam to pomaga.
No tak, bo też nie bardzo wiemy, co zrobić, tak? Nikt napięcie, nas tego nie nauczył.
No tak, napięcie nam rzeczywiście pewnie schodzi, no bo podrzucamy różne pomysły, więc też no, nie musimy się bić z myślami. Nie raz, nie dwa słyszę te historie, jak ktoś z bliskiej osoby no, popełnił samobójstwo i ja mogłem zrobić coś więcej. No nie mogłem. Nie zawsze mogę, no, bo nie jesteśmy też stworzeni do tego, żeby brać za drugą osobę dorosłą pełną odpowiedzialność, tak? I być z nią cały czas. Więc często jest tak, że zasypujemy wtedy tą osobę różnymi pomysłami, bo no, powiedziałem mu, co można zrobić. A czasem nie warto mówić. Po prostu wystarczy posiedzieć. Mhm. I tyle. I jasne, że jak sobie my tutaj siedzimy za mikrofonami, prowadzimy audycję, to łatwo też powiedzieć w tym takim czasie świątecznym, no chwilę czasu trzeba znaleźć, nie? Jak jeszcze mam tu gdzieś karp, tam jeszcze choinka, tu prezenty i tak dalej. No gdzie? Ja mam 5 minut problem, żeby znaleźć, żeby coś zjeść. A co dopiero, żeby pójść do kogoś i posiedzieć. No to jest ta gradacja. Nie? Czy rzeczywiście ważniejsze jest to umycie po raz kolejny okien? Od razu mam mem w głowie, który widziałem ostatnio, no, dosłownie tam dzień czy dwa temu, który mówi o tym, że jak się Jezus rodził, to Sanepid nie wizytował stajenki. To prawda, tak było. Natomiast może właśnie ta godzina zamiast okien, godzina posiedzenia z tym moim członkiem rodziny, znajomym i tak dalej, może to będzie dużo więcej, albo przynajmniej chociaż odsunie na chwilkę te niefajne myśli. Nie zastąpi pewnie takiej już, na pewno nie zastąpi fachowej pomocy, ale przynajmniej pozwoli też tak na chwilę temu człowiekowi w kryzysie trochę z tego napięcia zejść i przynajmniej na chłodno pomyśleć, że no dobra, rzeczywiście może to jest czas, że na tą izbę przyjąć, czy do swojego lekarza, czy do poradni warto się udać, czy chociaż zadzwonić na numer telefonu do Centrum Interwencji Kryzysowej.
No tak, ale też chyba jest jakieś poczucie ulgi, że się coś powiedziało na głos, jeżeli ta osoba oczywiście chce mówić, bo nie możemy jej nakłaniać, tak? Czy zmuszać. Ale słuchaj, powiedz, co się stało, ale powiedz, ulży ci. To chyba nie w tym kierunku. Raczej słuchamy, nie naciskamy.
Tak, bo to jest kwestia taka, czy chodzi o spełnienie mojej prośby.
No właśnie.
I mojej potrzeby przede wszystkim, czy potrzeby tego drugiego człowieka. Jeśli no, on nie chce jeszcze o tym mówić, być może w ogóle nie chce, ale czuje się spokojnie, jak ktoś jest obok mnie i to mu wystarczy, to tak trzeba zrobić. No, nie ma co na siłę wyciągać.
Tak, chyba jednym z błędów takiej osoby, która nie potrafi, no, siłą rzeczy nie potrafi udzielić pierwszej pomocy psychologicznej, jest takie poczucie, no przecież ja muszę coś zrobić.
No tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni, tak też nasz mózg pracuje, że na początku takie konkretne działanie, czyli coś się robi, podejmuje się jakieś działania, żeby był z tego efekt. Dopiero później przychodzi refleksja. I rzeczywiście też jest tak, że te konkretne działania wydają nam się łatwiejsze do zastosowania. Pójdźmy, zróbmy, pojedźmy, pogadajmy z kimś. No to jest konkretne działanie. W opozycji do działania pod tym posiedzimy razem. No posiedzimy, no i co się ma wydarzyć? No czasem to siedzenie i ta cisza dobrze robi. Przynajmniej redukuje napięcie.
Też nie ma tej presji na osobie cierpiącej, że teraz natychmiast ona musi wszystko powiedzieć, bo może nie chce, nie potrafi, potrzebuje trochę czasu. Ale są sytuacje, kiedy ta osoba chce mówić i w pierwszej pomocy psychologicznej, jest taki termin fachowy, istnieje tak zwana rozmowa wspierająca.
Jest.
Tak? Pomyślałam sobie tak na marginesie, że my uczymy się tej pierwszej pomocy, takiej interwencji właśnie, kiedy jest wypadek. Natomiast nie uczymy się pierwszej pomocy psychologicznej, która jest równie ważna. I właśnie ta rozmowa wspierająca byłaby tutaj chyba taką podstawą.
No pewnie dlatego, że wydaje się taka nie aż tak konkretna, nie? Jak te 30 uciśnień, 2 wdechy.
No to prawda.
No i to jest to. No to jest to, co każdy z nas może policzyć, wykonać. Mniej lub bardziej udanie, ale jednak. No a tak gadać, to nie wszyscy w ogóle lubią gadać, no więc co dopiero jeszcze gadać to wspierająco. A ta rozmowa wspierająca, taka w ramach interwencji kryzysowej, to tak naprawdę nie jest nic aż takiego dużego. Nikt nie oczekuje wówczas, że będziemy w niej stosowali jakieś terminy psychologiczne, że będziemy tutaj suflowali pacjentowi teorie z zakresu psychologii i psychiatrii. Często chodzi o to, że daje pole do tego, żeby on mógł zacząć rozmawiać. Czyli możemy zacząć otwartymi pytaniami.
Co się stało?
Co się stało? Jak ci mogę pomóc?
Jak się czujesz?
Tak. O czym chciałbyś porozmawiać? Czy mogę po prostu obok ciebie usiąść? I tutaj wręcz działamy intuicyjnie i dużo łatwiej, tak na dobrą sprawę, będą miały osoby, które wcale nie muszą być fachowcami, tylko znają po prostu tego człowieka. Wiedzą mniej więcej, co się w jego życiu dzieje, co się ostatnio zadziało, potencjalnie z czego ten kryzys mógłby powstać, bo mają więcej takich tematów, które można jakby wyciągnąć, zagaić rozmowę. Od zupełnie błahych rzeczy można wyjść, żeby mu to napięcie właśnie zaczęło spadać. Jak się coś w życiu zadziało w relacji, pogadajmy o na przykład o pracy. Od tego zacznijmy i można powoli nawiązywać. Jeśli czujemy, to tak jak mówił, troszkę sparafrazuję świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, to jest tak, że idziemy za pacjentem, że nie musimy od razu walić między oczy całej prawdy, tylko patrzymy po każdym takim zdaniu, na co on jest gotowy. Czy on ma ochotę dalej drążyć temat? Być może nie. Być może ta rozmowa wspierająca, sama rozmowa zakończy się po kilku minutach i po prostu sobie siedzimy. I on za chwilkę się znowu otworzy. No ale w głowie musimy mieć tak, że jak podejmuję rozmowę wspierającą, to nie jest rozmowa, na którą mam 5 minut. I to jest rozmowa trochę tak jak właśnie te rozmowy hospicyjne. No nie na korytarzu, nie w biegu między bigosem a karpiem, który jeszcze zwiewa w tej wannie, tylko w ciszy, rzeczywiście. Usiądźmy chwilę, zróbmy sobie herbatę i po prostu pogadajmy. I już.
Wydaje się to takie proste i oczywiste, a jednak wielu z nas nie potrafi, tak? Być może to wynika z naszych lęków też.
No i to znowu, to trochę taka analogia troszkę jak do udzielania tej pierwszej pomocy. Nie udzielę, bo się boję, bo jeszcze zrobię krzywdę.
Złamię żebra na przykład.
Złamię, tak? Już pomijając to, będą mnie po sądach ciągać. Zrób cokolwiek, zawsze to coś jest lepsze niż zero. I ta rozmowa, ja myślę sobie, że też ta osoba w kryzysie, jak widzi przed sobą kogoś, kogo zna, komu ufa, to naprawdę nie oczekuje od niego, że on w tym danym momencie nagle nabierze nie wiadomo skąd, szybko Wikipedię przywertuje i będzie wiedział, jak rozmawiać. Tam te tematy są, owszem. Ale dla mnie najważniejsze, w sensie dla tej osoby z kryzysem, w kryzysie, jest to, że jest przy mnie ktoś, komu ufam. Ona nawet może, nie wiem, to może być moja, dajmy na to nawet, moja starsza babcia, która ledwo coś mówi, ale ja się zawsze przy niej czułem dobrze, na przykład dużo lepiej niż z rodzicami. I ona wystarczy, że nie wiem, że może mnie rozbroić jakimś swoim standardowym od 50 lat powtarzanym tekstem, w ogóle żadnym, nie psychologicznym. Ale powie do mnie, no mój aniołku, co tam się dzieje na przykład z tobą? I ja już jestem rozmiękczony. I to wystarczy. I leci.
Mhm. Czyli mamy takie poczucie, że jest ktoś, kto bezwzględnie zawsze nas kochał i kocha. I taki rodzaj takiej klatki z poczuciem bezpieczeństwa. Tak?
Tak jest.
Takiego miejsca, bo klatka to złe słowo.
Tak. Mhm. Tak jak agenci specjalni mieli specjalne takie pomieszczenia wygłuszające, że nikt nie posłuchuje i wtedy mogli rozmawiać. Tak to trochę o tym, nie? Że to jest między nami, że to nigdzie nie wychodzi, ale przede wszystkim, że ja ufam tej osobie. W tej rozmowie wspierającej nawet też nie możemy też mylić tych pojęć. To nie jest poradnictwo. Rzadko. Wiąże się to z koniecznością udzielania jakiejś konkretnej porady. Że trzeba właśnie zrobić to, zgłosić się tam i tak dalej. To już potem ten pacjent na przykład usłyszy przy okazji już takiej rozmowy z fachowcem. Na tej izbie przyjęć, czy w tym centrum interwencji kryzysowej. A tutaj w ramach tej rozmowy wspierającej jest właściwie bardziej chodzi o to, że ja czuję się wysłuchany. Czuję się źle i ktoś mnie wysłuchał. Nie ocenił, nie powiedział, że robię źle albo robię dobrze. Po prostu mogłem sobie wyrzucić z siebie.
Zdecydowanie. Każdy z nas pewnie tego doświadczył, że dobra rozmowa to jest jakiś rodzaj terapii, tak? Takiej bardzo szybkiej, ale konkretnej, skutecznej.
Tak. Troszkę musimy też gwiazdkę zaznaczyć i przenieść się na dół strony. W poprzek troszkę takiemu myśleniu kulturowemu, rozmowy wspierające to nie jest rozmowa przy kielichu.
No tak, to bardzo ważne, co pan powiedział, bo to nie są rozmowy.
To fajnie się rozmawia, ale jak jestem w kryzysie, w depresji i tak dalej, to ten kielich z alkoholem, czy jakikolwiek alkohol, nie tylko mocny, no on tak naprawdę to nie będzie poprawiał rokowania tego pacjenta. Chwilę pogadamy, a potem się to może różnie skończyć.
Może się nasilić jeszcze, tak?
Może się nasilić i w ramach rozmyślań alkoholowych dojdę do takich nie za fajnych wniosków, czyli na przykład dotyczących samobójstwa, a że alkohol też znosi nasze wewnętrzne hamowanie, to tak jak bym powiedział sobie, że w życiu tego nie zrobię, to tak po alkoholu, no już czemu nie? I wtedy się robi trudniej niż łatwiej. Nie o ten punkt nam chodziło w rozmowie.
Czyli podsumowując, musi być spokojne miejsce, osoby muszą być trzeźwe, czas.
Czas przede wszystkim i zaufanie.
Zaufanie, tak, to jest podstawa. Nie ocenianie i nie wydawanie poleceń, tak? Czy jakichś gotowych rozwiązań. Bo co dla nas jest dobre, niekoniecznie jest dobre dla tej osoby.
To właśnie nawet nie zawsze chodzi w tej rozmowie o tym gotowe rozwiązania.
Czasami po prostu trzeba pomilczeć, czy warto pomilczeć, to i tak dużo między słowami się zadzieje.
Ale chciałbym też podkreślić tak na koniec, że rozmawiamy o dzisiaj trudnych i smutnych rzeczach, ale generalnie święta to dobry czas. I jak mamy tę możliwość, mamy możliwość zatrzymania się trochę, to warto z tego skorzystać. Kalendarz nam daje taką możliwość, więc dlaczego nie?
No tak, ale też uwrażliwmy się na drugiego człowieka, czy z najbliższej rodziny, czy z dalszej rodziny, z sąsiedztwa. I przede wszystkim znajdźmy czas. Naprawdę to nie o te okna, nie o te pierogi, nie o tego karpia w tym wszystkim chodzi, chociaż to też jest ważne, bo przecież lubimy
dobrze
zjeść, tak?
Tak, jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. No i cóż, życzymy Państwu, żeby to były najlepiej spędzone święta, bo już nie chciałabym iść w jakiś banał spokojnych i zdrowych, bo wiadomo, że zawsze tego życzymy, niezależnie od świąt.
Zdecydowanie.
Żeby Państwu po prostu było dobrze, żeby było jak najmniej kryzysów i jak najwięcej ludzi, do których można choćby zadzwonić.
I czasu.
I czasu.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Strefa komfortu.